2015 roku, czyli już prawie 8 lat temu, to było jesienią, miałem taki moment w życiu, że mieszkałem za granicą. Co prawda to były tylko 2 miesiące, ale może aż 2 miesiące też poniekąd dla mnie. A mianowicie pojechałem na praktyki studenckie do Pragi. I to był dość interesujący temat tych praktyk. Mieszkałem w takim mieszkaniu z innymi studentami z całego świata, którzy też przyjechali na praktyki do tego pięknego miasta. Bardzo fajny czas spędziłem, jeżeli chodzi o merytorykę, o wiedzę, o trochę doświadczenia, o język angielski przede wszystkim, także świetna sprawa. Ale wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, której doświadczyłem wtedy podczas tego pobytu, było poznanie jednej osoby. Mam to na myśli mojego współlokatora z pokoju. To jest chłopak z Cypru. I jak tylko przyjechałem, to wiadomo, tam jakaś wprowadzka, rozpakowywanie, zapoznanie. I jakby od pierwszego momentu, którym się poznaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, bardzo się polubiliśmy. Po prostu spędzaliśmy fajny czas na rozmowach, na wspólnym zwiedzaniu miasta. Po pracy gdzieś tam chodziliśmy nawet na siłownię razem. Zachęcałem go, żeby trochę ćwiczył, bo się trochę źle czuł. I jakby to jest bardzo wartościowa osoba w moim życiu do tego momentu. Cypr nie jest najbliższym Polsce krajem. Nie jest łatwe utrzymywać bliską relację, ale od czego są też media społecznościowe, wspólne jakby rozmowy, kontakty. On został na tych praktykach trochę dłużej. Ja byłem 2 miesiące, on został na tych praktykach jeszcze cały rok, więc miał okazję przyjechać do Krakowa. Co prawda doznał pewnego szoku, bo przyjechał w lutym i temperatura była mocno lutowa i to był pierwszy raz, jak spotkał się z takimi mrozami. Nikt go nie uświadomił, że powinien mieć coś więcej niż lekką skórzaną kurtkę, więc trochę zamarzał na ulicy, ale generalnie mu się podobało. I później w naszej relacji pojawiła się pewna dziura przez parę lat. Ale ta dziura nie wynikała nawet z tego dystansu, który nas dzielił. Zaprosiłem go na ślub, który był 2,5 roku po tym, jak skończyłem praktyki. Niestety nie dał rady przyjechać. Przez pewne błędy młodości i może trochę nieszczęśliwy zbieg okoliczności, on miał zakaz opuszczania kraju i w pewnym momencie musiał trafić do więzienia na prawie rok. I to odbyło się w takim momencie, że rozmawialiśmy ze sobą, wymienialiśmy się jakimiś wiadomościami, czasem nawet dzwoniliśmy na kamerce, ale w pewnym momencie po prostu przestał odpisywać. Ja wiedziałem, jaka to jest historia, ja wiedziałem, że to po prostu nie jest nic dramatycznego, ale po prostu przez nieuwagę na drodze doprowadził do śmiertelnego wypadku i musiał odbyć za to karę. Ale bardzo martwiłem się, jak on sobie z tym poradzi, jak przejdzie przez to, czy da radę, bo on jest dość wrażliwą osobą. Jak przestał odpisywać na wiadomości, urwał nam się kontakt, bardzo się przestraszyłem. I na szczęście udało mi się skontaktować z jego ówczesną dziewczyną, teraz już żoną, która odpisała mi, że rzeczywiście w trybie natychmiastowym po kolejnej z rozpraw trafił do aresztu i do więzienia, więc no niestety nie będziemy mieć kontaktu przez najbliższe miesiące. Ale udało się. Parę lat później jakby spotkaliśmy się w 2020 roku pierwszy raz. Już z naszym dzieckiem starszym, na tyle dojrzałem, że byliśmy w stanie wybrać się w podróż. Polecieliśmy do Cypru i tam mieliśmy wspaniały czas, w którym on jakby zapoznał nas ze swoją dziewczyną, za chwilkę narzeczoną. Rok temu ponowiliśmy wycieczkę na Cypr już w konkretnym celu, a mianowicie wzięliśmy udział w ślubie. Oni się pobrali i jakby przeszli przez te trudne etapy ich życia. Pan Bóg ich przeprowadził, bo on jest osobą też głęboko wierzącą i też wiele ciekawych, interesujących, głębokich rozmów mieliśmy na ten temat. Modliliśmy się wielokrotnie razem. A urodził im się dziecko i w tym roku mieli możliwość przyjechać do Krakowa po raz kolejny już we dwójkę, też pozwiedzać najpierw Czechy, tą Pragę, w której się poznaliśmy, a potem mieliśmy fajny czas w Krakowie. I dlaczego wam to mówię? Chcę trochę wprowadzić was w temat, który przygotowałem dzisiaj. Temat, który jest, o dziwo nie wyświetlił się jakby. Ja mam zawsze problem z tematami. Jak przygotowuję kazanie, to tak temat nie bardzo umiem ubrać w słowa, w takie piękne, chwytliwe zdanie, czy dwa słowa temat tego kazania, ale ogólnie jak przygotowuję, ale dzisiaj jakby na dzisiejsze byłem przygotowany, a akurat dzisiaj się nie wyświetliło, a mianowicie tematem jest niezwykła przyjaźń. Wiecie, nasza relacja, ta moja i mojego kolegi, mojego przyjaciela, nie wiem, czy nazwałbym to przyjaźnią tak naprawdę. Wydaje mi się, że w przyjaźni chodzi też trochę o coś bliskiego, o dużo inwestycji w przyjaźń, o czas, który spędzacie razem. No my jesteśmy siłą rzeczy ograniczeni pewnie z 2000 kilometrów, które nas dzielą. Jakby myślimy o sobie, modlimy się o siebie nawzajem, wysyłamy sobie nieraz jakieś zdjęcia, dzielimy się informacjami, ale to zazwyczaj wygląda w taki sposób, że po prostu wiemy, że ta druga osoba jest. Jakby jest takie połączenie między nami emocjonalne, myślimy o sobie. Ale jak tylko się spotykamy, jest to maksymalnie raz do roku, jak wam powiedziałem, to naprawdę przeżywamy niesamowity czas razem i cieszymy się swoją obecnością i dużo rzeczy rozmawiamy i nasze rodziny się lubią. Teraz chyba nasza kolej, nasze dzieci się muszą w końcu poznać tak świadomie, więc zobaczymy, co dalej. Ale to nie o mnie i nie o mojej przyjaźni, ale chciałem wam powiedzieć o niezwykłej przyjaźni, która jest zapisana w Biblii, o której chciałbyś, abyśmy sobie przeanalizowali. Chyba jednak wygodniej będzie mi bez tego. Próbowałem. Ta historia zaczyna się, tej niezwykłej przyjaźni, zaczyna się w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza. I tam w tym wersecie 5 i poniżej czytamy o tym, jaka historia wiązała się z narodzinami pewnej osoby, Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był dzieckiem Zachariasza i Elżbiety. Zachariasz był kapłanem świątyni w Jerozolimie, ale niestety byli bezdzietni i byli w podeszłym wieku. Zachariasz pewnego dnia, jak miał czas, w którym padł na niego los, bo jest napisane, że ciągnęli losy, był jego czas na to, aby stawić się w świątyni i służyć tam w świątyni, w miejscu najświętszym, dostał objawienie. Odwiedził go w tej świątyni anioł Gabriel. I anioł powiedział mu: Zachariaszu, mam dla ciebie informację, będziesz mieć dziecko. Nie wiem, co myślał sobie Zachariasz, myślę, że był mocno przeżywał tą informację, bardzo się cieszył, bo jest napisane, że on długo modlił się o to, aby z żoną mieli dzieci i byli już w dość podeszłym wieku. Ale zareagował w taki ludzki sposób. Trochę się przestraszył i spytał się: skąd mam wiedzieć, że ty mnie nie kłamiesz? No nie wiem, czy kogo się innego spodziewał w miejscu najświętszym, do którego tylko kapłan w wyjątkowych sytuacjach miał wstęp. Ale tak po ludzku zdziwił się i spytał: a skąd mam wiedzieć, że ty mnie nie kłamiesz? Skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę? No i trochę to się Gabrielowi nie spodobało, więc Gabriel powiedział: skoro nie wierzysz, to ja i tak, Bóg i tak dochowa swojej obietnicy, ale będziesz musiał przez chwilę pomilczeć, zastanowić się w ciszy nad tym, że nie uwierzyłeś mi w te słowa, które ci przekazałem od Boga. No więc Zachariasz wyszedł z tej świątyni i wszyscy widzieli jakby, że był bardzo poruszony obecnością Bożą na tym miejscu. I historia dalej się toczy. Jest też sytuacja, kiedy już w dalszym wersecie, w dalszym fragmencie, że jego żona zaszła w ciążę i przez 5 miesięcy ukrywała się i dopiero w 6 miesiącu ciąży doszło do pewnego spotkania. Mniej więcej w tym samym momencie, czyli w 6 miesiącu ciąży Elżbiety, ten sam anioł Gabriel objawił się Marii z piękną zapowiedzią, że oto ona jest wybrana i da życie, urodzi syna, który będzie Synem Bożym, który odkupi świat. I Maria, jeśli jeszcze nie wiecie tego, była krewną Elżbiety. Powiedzmy, że może kuzynką, no nie wiem, czy ciotką, byli krewnymi. I wydaje mi się, że byli dość blisko. Dlatego, że to, co Maria zrobiła w tym momencie, jak się o tym dowiedziała, to pojechała do Elżbiety podzielić się z nią tą radosną informacją. Co więcej, ona wiedziała już wcześniej, zanim dotarła do Elżbiety, że Elżbieta też jest w ciąży. Ma dziecko, które urodzi się pół roku wcześniej niż jej. Dlatego, że anioł powiedział jej to w 36 wersecie, informuje ją, że jej krewna Elżbieta też jest w ciąży. Była niepłodna, uważali ją, że jest niepłodna, a jest już w 6 miesiącu. Więc Maria pojechała i spędziła u Elżbiety 3 miesiące. I co jest fantastycznego, już wam powiem, że dzisiaj będę trochę mówić o przyjaźni, o tej niezwykłej relacji, którą miał Jezus z Janem Chrzcicielem. Takiej trochę nieoczywistej, ale będę o tym opowiadać, już w tym momencie, kiedy Jezus był zarodkiem, kiedy był być może kilkoma komórkami, a Jan Chrzciciel był półrocznym płodem w łonie matki, już wtedy zaszła między nimi interakcja. Gdy Maria przywitała się z Elżbietą, wiedząc, że będąc pod natchnieniem Ducha Świętego, płód Jan w brzuchu swojej mamy poruszył się na dźwięk tego głosu i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i wielbiła Boga i Maria wielbiła Boga wspaniałymi słowami. I Maria była u Elżbiety 3 miesiące, aż nadstał czas porodu Elżbiety i po czym Maria wróciła do siebie, do domu. I Elżbieta urodziła syna Jana. Wszyscy wokoło dziwili się, dlaczego Jan. Nikogo w rodzinie nie było o imieniu Jan, ale Zachariasz napisał na tablicy, pewnie jakieś, nie wiem, czy kartce. Napisał na tablicy, ma być na imię Jan, więc było Jan. Odzyskał mowę i zaczął wielbić Boga. I zaczął ogłaszać, jaka jest rola jego syna, czyli Jana Chrzciciela, w tym procesie przyjścia Jezusa. I zaczął ogłaszać, że oto nastał czas wybawienia dla narodu izraelskiego i dla całego świata. Pisze tu, wypowiada piękne słowa. Ty dziecko do swojego syna będziesz nazwane prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować jego drogi, dać jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu jego grzechów. I jest napisane, że dziecko rosło, rozwijało się też duchowo i przebywało na pustyni aż do dnia swego wystąpienia przed Izraelem. I wiecie co, tak zastanawiałem się trochę w kontekście tej historii, jak wyglądało dzieciństwo Jana. Jan Chrzciciel to jest postać, która jest historycznie istniejąca. To nie jest tak tylko, że w Biblii jest opisane. On jest doskonale udokumentowany przez kronikarzy i historyków Cesarstwa Rzymskiego. Jan Chrzciciel był nazwany prorokiem już przez kronikarzy Cesarstwa Rzymskiego i jego rodzice byli w podeszłym wieku, jak go mieli, więc oni dożyli, według zapisków historycznych Cesarstwa Rzymskiego, oni dożyli takiego wieku, w którym Jan miał około 11-12 lat. I oni oboje umarli. Elżbieta umarła 40 dni po swoim mężu i jakby Jan od tego momentu pozostał jakby zdany sam na siebie i wtedy przebywał już na pustyni. Tam rozwijał swoją więź z Bogiem. Ale wydaje mi się, to jest już jakby moja osobista opinia. Chciałbym wam ją przedstawić. Możecie się z nią zgodzić lub nie. Ale wydaje mi się, że pierwsze lata życia Jana, kiedy on jeszcze miał rodziców, kiedy przebywał w domu rodzinnym, na pewno nie były sytuacja i znaczenie życia Jana i życia Jezusa, jego pewnie jakiegoś drugiego kuzyna albo jakiegoś jego, nie wiem, siostrzeńca albo zwał jak zwał członka jego rodziny. Na pewno ta sytuacja i znaczenie urodzin życia Jana i Jezusa nie była przemilczana. Też wam się tak wydaje? Wydaje mi się, że rodzice rozmawiali z Janem. Zachariasz, kapłan w świątyni, rozmawiał z Janem i mówi, synu, przed tobą wielkie zadanie. Synu, nie urodziłeś się na ziemi przypadkiem. Synu, twój krewny Jezus to wyjątkowa osoba. Będzie nazwany prorokiem najwyższego. Jan będzie nazwany prorokiem najwyższego. Jezus będzie synem Bożym. Jest synem Bożym. On wybawi lud. On wybawi wszystkich ludzi. On jest odpowiedzią na proroctwa, które zostawił Izajasz i inni prorocy wcześniejsi. Więc wydaje mi się, że w życiu Jana istniała głęboka świadomość, kim jest Jezus Chrystus i jaka jest jego rola. Gdyż nie wydaje mi się, że rodzice mogliby to przemilczeć w tym wczesnym wieku, gdy Jan zaczął coś już rozumieć. I wydaje mi się też, że skoro Elżbieta i Maria lubiły się i odwiedzały się i były w stanie przebywać ze sobą miesiącami razem, wydaje mi się, że w wieku dziecięcym, gdy Jan jeszcze przebywał z rodzicami, mogło dojść do spotkania, do dwóch spotkań, kiedy kuzyn odwiedza kuzyna. Zgadzacie się ze mną? Mogła być taka sytuacja, czy nie? Nie mamy tego opisanego w Biblii. Nie wiemy o tym. Ale wydaje mi się, że to jest naturalne, że skoro rodzina spędza czas, dzielą się razem radością, gdy kobiety spędzają z sobą ostatnie chwile przed narodzinami, gdy wytwarza się między nimi taka głęboka więź, gdy w tym wszystkim Bóg manifestuje swoją obecność, to te rodziny na pewno miały ze sobą coś wspólnego. Więc ja sobie tak wyobrażam, po raz kolejny powtórzę. Wyobrażam sobie chłopców, Jezusa i Jana, gdy spędzają razem czas, gdy Jezus odwiedza Jana i ten go bierze na pustynię, pokazuje mu swoje bazy, bawią się patykami w piachu. Za bardzo odlatuje? No chyba nie. Chyba jest to możliwe. Czy to jest istotne dla tego, co chcę powiedzieć? Będzie za chwilę. Ale wydaje mi się też, że wiemy o Jezusie jedno z historii jego dzieciństwa. Znaczy wiemy kilka rzeczy, ale wiemy jedną bardzo ważną rzecz, że Jezus był mocno rozkochany w Piśmie. Był bardzo gorąco pragnął poznawać wolę Bożą. Bardzo gorąco pragnął spędzać czas w świątyni. Bardzo gorąco chciał słuchać o Bogu, dowiadywać się o Nim, modlić się. I Jan też, świadomy z istoty swojego życia, świadomy proroctwa, które zostało nad nim wypowiedziane, że to on spełni, to on jest wypełnieniem tego proroctwa, że jest prorokiem Zbawiciela. To on również miał głębokie pragnienie poznawania Boga, poznawania Jego woli. To się potem manifestowało w czasie na pustyni, który on miał, którym oddał wszystko, przyobdział się w skórę i jadł szarańcze po to tylko, aby jego ciało nie było skupione na wygodach życia doczesnego, ale aby całym sobą poznawał wolę Bożą i spędzał czas z Bogiem. Więc znowu, wydaje mi się, a wręcz prawie jestem pewien, że chłopaki jak się spotykali i byli już troszkę starsi niż takie 3, 4, 5 latki, to myślę, że rozmawiali wiele o pismach. Wiele rozmawiali na temat proroctw, na temat przyszłości świata, na temat roli ich. Ale myślę, że w taki dziecięcy sposób, bo wtedy jeszcze nie było za bardzo im to wszystko objawione. Oni dopiero poznawali to, mieli jakiś proces, bo byli tylko w ludzkim ciele. Ale myślę, że nawet zachęcali się do tego, aby czytać, aby poznawać, aby szukać wolę Bożą. I w pewnym momencie, kiedy Jan całkowicie traci swoich rodziców i całkowicie znika na pustyni, aż do czasu, gdy wystąpił przed Izraelem, myślę, że pojawia się pewna luka w ich relacji. I wtedy nie było chyba mediów społecznościowych, nie można było wysłać sobie zdjęcia z porannej kawy albo napisać, hej, myślę o tobie, mamy się fajnie. Wydaje mi się, że nie było takiej możliwości, ale jestem znowu głęboko przekonany i obiecuję, że to już ostatnie przekonanie, które mam, którym się dzielę. Jestem głęboko przekonany, że chłopaki myśleli o sobie, jak dojrzewali. Że to nie jest tak, że Jezus wymazał Jana z pamięci i Jan wymazał Jezusa z pamięci i jakby żyli swoim życiem. Głęboko wierzę, że była między nimi jakaś więź. W końcu ich drogi krzyżują się ponownie. Jan zaczyna być prorokiem ludu, zaczyna wychodzić, wracać z pustyni, że tak powiem, do ludzi i zaczyna głosić. Głosić przede wszystkim upamiętanie dla ludzi, aby się nawrócili, aby odwrócili się od swoich grzechów. I jest coś w nim wyjątkowego. Bóg przyznaje się przez Jego słowa do Niego i On dociera do wielu, wielu ludzi. I od początku mówi, że to nie On jest najważniejszy, że idzie za Nim ktoś ważniejszy, że On tylko przygotowuje drogę, że zaczyna też chrzcić ludzi wodą. Wiemy to, znamy tę historię. Zaczyna ludzi chrzcić i mówi, że to tylko chrzest wodą, to tylko wyraz swojego oddania Bogu, odwrócenia się od grzechów, ale idzie ten, który będzie chrzcić duchem, za którym będzie manifestować się moc Boża, niespotykana do tej pory na ziemi. I on wie, że przyjdzie czas, kiedy Jezus będzie dokonywać wspaniałych rzeczy. I teraz w Ewangelii Jana jest wspaniale zapisane to, o czym teraz wam powiedziałem, więc pozwólcie, że przeczytam tylko. Jana, pierwszy rozdział, 19-28 werset. Takie natomiast świadectwo złożył Jan, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem, kim ty jesteś? Wyznał on wtedy wyraźnie, ja nie jestem Chrystusem. Ja nie jestem Wybawicielem. Więc kim jesteś? Dopytywali. Czy jesteś Eliaszem? On na to, nie jestem. Czy jesteś oczekiwanym przez nas prorokiem? Prorokiem z wielkiej litery to jest napisane, czyli to znaczy, że tym wspaniałym prorokiem, który ma odmienić los całego Izraela i w konsekwencji, o czym oni jeszcze pewnie nie byli do końca świadomi, całego świata. Odpowiedział nie. W takim razie kim ty jesteś? Chcieli wiedzieć. Musimy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas przysłali. Za kogo się uważasz? Jan na to. Ja jestem głosem wołającego na pustkowiu. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. A ponieważ wysłannicy należeli do grona faryzeuszów, zadali mu takie pytanie. Dlaczego zatem chrzcisz, skoro nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani oczekiwanym przez nas prorokiem? Ja chrzczę w wodzie, powiedział Jan, lecz pośród was stoi ktoś, kogo wy nie znacie. To ten, który idzie za mną i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandała. Wydarzenie to miało miejsce w Betanii za Jordanem, gdzie Jan przebywał i chrzcił. I wiecie, to trudne, gdy jesteś, powiedzmy, lokalną gwiazdą, gdy przeciągasz przed sobą tysiące osób, które słuchają cię i chcą zmienić swoje życie, to tak po ludzku to jest dość trudne, żeby wyjść i powiedzieć, ja to nie będę nawet butów czyścił temu gościowi, co idzie. To tylko pokazuje, jak głęboko świadomy roli Jezusa dla życia i jak głęboko zakorzeniony w Bogu był Jan. I teraz przyjrzyjmy się chrztu Jezusa, który nastąpił i przejdziemy może do Ewangelii Mateusza, 3 rozdziału, w którym jest to opisane w taki wyjątkowy sposób. 3 rozdział Ewangelii Mateusza. Po tym, jak Jan wydaje świadectwo o Jezusie i mówi, że on to jest w zasadzie nikt ważny, przychodzi Jezus. 13 rozdział, 3 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jest napisane, w tym czasie z Galilei nad Jordan przybył do Jana Jezus. Chciał być przez niego ochrzczony. Jan jednak próbował go powstrzymać. To raczej ja powinienem być ochrzczony przez ciebie, przekonywał. A ty przychodzisz do mnie? Lecz Jezus mu odpowiedział, teraz ustąp. Uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I Jan ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, zstępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Więc Jan w tej momencie jest świadkiem niesamowitego wydarzenia. Jezus, on, świadomy roli Jezusa, zgadza się na to, aby Jezusa ochrzcić w Jordanie. I wtedy następuje niesamowite zdarzenie, które słyszeli wszyscy obecni. Wstępuje na niego gołębica, na Jezusa, a z nieba słychać wyraźnie głos. To jest mój Syn. To jest mój ukochany Syn. On jest źródłem mojej radości. Wyobrażacie sobie podniosłość tej sytuacji? Za chwilę wrócimy do niej, zobaczymy jeszcze pewien kontekst tej historii. Zapamiętajcie to, że Jan i wszyscy obecni widzą manifestującą się miłość Boga do Jezusa przy wszystkich. I głos z nieba, który mówi, to jest mój Syn. To jest mój Syn, źródło mojej radości. Wróćmy do Ewangelii Jana, do 1 rozdziału 29 wersetu. Tam jest kolejne wyznanie Jana o Jezusie, o którym chciałbym wam przypomnieć. Od 29 wersetu. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział, oto baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, kto istniał wcześniej niż ja. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby Izrael mógł go poznać. Jan złożył też takie świadectwo. Drugi raz. Widziałem ducha, który niby gołąb zstąpił z nieba i spoczął na nim. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie, jeśli zobaczysz kogoś, na kogo duch wstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Ja to widziałem i potwierdzam, że właśnie oto, że to on jest Synem Boga. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na pewne zdanie, które wypowiedział Jan 2 razy, które może wam się wydawać sprzeczne z tym, co przed chwilą powiedziałem. Jan tu pisze, ja go wcześniej nie znałem. No to jak? No to ja to wam opowiadam, że chłopaki się bawili na pustyni, a Jan mówi, ja go wcześniej nie znałem? No nie, wydaje mi się, że jestem pewien, że trochę inny kontekst jest z tego zdania. A mianowicie wszyscy wiedzieli, że to jest rodzina. Wiemy, że znały się te osoby i ludzie wiedzieli, kto jest rodziną kogo w tamtych czasach. Oni zwracali uwagę na rodzinę, na to, że ktoś jest synem tego, że ten jest ciotką tego. Więc oczywistym jest to, że oni wiedzieli, że ci dwaj są spokrewnieni, ale Jan kładzie tym słowem dwukrotnie, tym zdaniem dwukrotnie nacisk na tym, że to Bóg utwierdził go w tym, że to jest Syn Boży. Że to sam Bóg realizuje to, co obiecał w sobie i że to On złożył Janowi obietnicę, że gdy zobaczy kogoś, na kim spoczywa Duch, wtedy będzie wiedział, że to jest Jego Syn, Syn Boga. Jan tutaj mówi, ja wiem, że to jest mój kuzyn, ale ja nie patrzyłem na niego od razu, że to na pewno jest ten wybawiciel, że to on jest po prostu wspaniały. My rozmawialiśmy kiedyś o tym, że wspaniałe, że wielkie rzeczy przed nami, ale to Bóg utwierdził mnie w tym, to sam Bóg manifestuje swoją obecnością, że Jezus jest Jego Synem. Więc to miał na myśli. Jest jeszcze jedna informacja Jana na temat Jezusa, która też bardzo dosadnie pokazuje o tym, że ci dwaj, że tych dwóch łączyła pewna więź. Trzeci rozdział Ewangelii Jana od 25 do 30 wersetu. Doszło przy tym do sporu między uczniami Jana a pewnym Żydem. Rzecz dotyczyła oczyszczenia. Wówczas przyszli do Jana z takimi słowami. Nauczycielu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty złożyłeś świadectwo, on teraz chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiedział, człowiek nie może wziąć niczego, jeśli nie jest mu dane z nieba. Wy sami jesteście świadkami mojego wyznania, że ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem przed nim posłany. Kto ma u boku pannę młodą, ten jest panem młodym. Natomiast drużba pana młodego, ten, który przy nim stoi i słucha, cieszy się każdym jego słowem. Tej właśnie radości doświadczam w całej pełni. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Czy drużba, jak samo sobie mówi Jan, drużba pana młodego, czy drużba to jest przypadkowa osoba? Czy to raczej jest dość bliska osoba pana młodego? Czy drużbą biorę sobie kogoś pierwszego lepszego z ulicy, choć podpiszesz się na dokumencie, że biorę ślub? No raczej tak nie jest. Raczej drużba to jest ktoś bliski sercu pana młodego. To są przyjaciele. Więc mam nadzieję, że uwierzyliście mi w to, co chciałem wam przekazać, że tych dwoje łączyła pewna więź, pomimo iż nie jest to dość oczywiście i wprost napisane w Biblii. Ale przejdźmy dalej. Niedługo później, Jan dalej głosił jeszcze, niedługo później w życiu Jana pojawiają się pewne komplikacje. Jan jako prorok głosił ludziom, wzywał ich do upamiętania. No i pojawiła się w tamtym państwie pewna sytuacja, której Jan się sprzeciwiał, a mianowicie Herod, namiestnik tamtego rejonu, on zaczął się bratać z żoną swojego brata. Ciekawe stwierdzenie. Mianowicie była Herodiada, która była żoną Filipa, jego brata Heroda i Herod chciał, znaczy miał coś wspólnego, zaczęli romansować z sobą. I Jan wtedy otwarcie głosił, że to jest złe, że tak nie wolno, że trzeba szanować małżeństwo, należy się opamiętać. I wtedy, wówczas Herodowi się to nie spodobało. Jest napisane, już teraz wyleciał mi z głowy ten fragment, ale jest napisane, że Herod lubił Jana, darzył go sympatią, on lubił go słuchać, ale nie spodobało mu się, gdy Jan zaczął jak to się mówi, osobiście do niego uderzać, mieć coś do niego osobiście. I wtrącił go do więzienia, ale nie chciał go ukarać niczym poza tym więzieniem. Mianowicie nie chciał skazać go na śmierć. Jan w więzieniu zaczyna przechodzić trudne chwile. A mianowicie słyszy o Jezusie. Słyszy, jak wspaniałe rzeczy dzieją się. Jego uczniowie spotykają się, odwiedzają go, donoszą mu o tym, jakie rzeczy wspaniałe czyni Jezus. Ale Jan wie, że prawdopodobnie wkrótce czeka go śmierć. I na taki ludzki rozum to jest trudne. Gdy jesteś w więzieniu, gdy latami przygotowujesz się do tego, aby wyjść, głosić ludziom, kiedy wiesz, że przez ciebie realizuje się wspaniałe proroctwo, kiedy za kratami więzienia świat zmienia się na nowo, a ty siedzisz w więzieniu po dosłownie miesiącach, może roku swojej służby, to chyba było mu dość trudno. Chyba jestem w stanie sobie wyobrazić, że pytał Boga, Boże, czemu? Czemu już? Czemu to się musiało tak starzyć? Czemu nie mogę widzieć tego, co się dzieje? Czemu nie mogę być świadkiem tego osobistym? Tylko słyszę od moich uczniów, że dzieją się rzeczy, które w ogóle nie mieściły się w głowie. Tyle lat przygotowywałem się na to. Tyle lat modliłem się o to. I teraz nagle siedzę w więzieniu i zapewne stracę życie. I jak wiemy, tak się stało. Na pewnej imprezie u Heroda córka Herodiady, czyli jego konkubiny, byśmy teraz nazwali, zaczęła wspaniale tańczyć. Herod tak się zauroczył, że powiedział do tej córki, dam ci wszystko, proś o cokolwiek chcesz, nawet pół królestwa ci oddam, wszystko oddam. No i powiedział to publicznie, więc głupio mu było się z tego wycofać. Więc Ta córka pod wpływem matki pyta: mamo, o co poprosić? On mówi, matka mówi do niego: poproś o głowę Jana Chrzciciela. Poproś o to, aby on został stracony, dlatego że jej też nie podobało się, matce, Herodiadzie, to, że jest publicznie krytykowana. No więc Herod, jako się rzekło publicznie, nie mógł się z tego wycofać, więc Jan został ścięty, stracony. Uczniowie Jana zabrali jego ciało z celi, głowa Jana została przeprowadzona przed oblicze ucztujących. Uczniowie zabrali jego ciało i pochowali i donieśli o tym Jezusowi. I wydaje mi się, że tutaj też bardzo mnie uderzyło i to też dobitnie pokazuje, jak bliscy byli sobie Jezus i Jan. Jak Jezus zareagował na tą wieść? W 14 rozdziale... Momento. A, nie ta Ewangelia. Mateusza, 14 rozdział, nie Łukasza. 14 rozdział Mateusza. Ta historia Jana jest w pierwszych 12 wersetach opisana, jak został stracony, a w 13 rozdziale Jezus, gdy usłyszał się o tym, on nie był w stanie nic zrobić. Jego ogarnął taki smutek, że powiedział, musi wsiąść do łodzi i samotnie odpłynąć stamtąd. Tak bardzo zasmucił się. On wiedział, co czeka Jana. On doskonale wiedział, że to prędzej czy później nastąpi, ale gdy tylko dowiedział się o tym, że Jan, bliska mu osoba, została stracona, po prostu zostawił wszystko, co miał i poszedł przeżyć swego rodzaju żałobę na łodzi osobiście. Za chwilę wrócił, bo zobaczył, że te osoby, które się zgromadziły, które go dostrzegły, są zagubione, jak zagubione owce, nawet nie mają co jeść, więc jego miłość do ludzi znowu wzięła górę, ale wydaje mi się, że przez ten ułamek dnia, przez ten fragment, ta miłość do Jana rozdarła jego serce. Wiadomość o śmierci Jana rozdarła jego serce. Bardzo to przeżył. To tylko pokazuje, jaką głęboką więź, powiedziałbym bardziej niestacjonarną, ale jednak głęboką więź mieli ci dwaj. I teraz istnieje moment w ich relacji, który dla mnie jest pewnego rodzaju dramatem. Pewnego rodzaju niezrozumiałym dla mnie zachowaniem na pierwszy rzut widzenia, ale z drugiej strony, gdy postawię się w skórze Jana, na tyle, na ile jestem w stanie sobie wyobrazić, to nie dziwię mu się. Wróćmy do sytuacji, w której Jan jest w więzieniu, kiedy czeka na wyrok. I to jest napisane w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza. Od drugiego wersetu. Jan słyszy o tym, co się dzieje. Jan, który wygłosił świadectwo o Jezusie, że to jest Syn Boży. Jan, który widział, jak Bóg stąpił na Jezusa. Duch stąpił na Jezusa w postaci gołębicy. Jan, który głosił miesiącami. Ja jestem nikim, to Jezus jest Synem Bożym, Jezus jest Odkupicielem. To Jezus jest tym, który jest najważniejszy. Im mniej mnie, tym lepiej. Im więcej Jezusa, tym lepiej. Ten sam Jan, który widział cuda, które robił Jezus, który słyszał cuda, które robił Jezus, któremu uczniowie mówili o tym, co robi Jezus. Ten Jan w dramatycznej, najmroczniejszej sytuacji swojego ludzkiego życia, w więzieniu, oczekując na śmierć, prosi swoich uczniów, aby poszli do Jezusa i wysłali do Niego, albo zapytali Go po prostu: Jezu, czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Czy zdajecie sobie sprawę, co przeżywał Jan? Bo mi wydaje się, że on przeżywał ogromne wątpliwości. Mi się wydaje, że on przeżywał w tym więzieniu ogromną pytania do siebie zadawał. Czy to, co ja robiłem, czy to w ogóle miało sens? Czy to, czego doświadczyłem, czy to, co wypowiadałem do ludzi, to miało sens? Czy to jest kłamstwo, czy mi się wydawało? Parę miesięcy temu mówił, to jest Bóg, to jest Jezus, Syn Boży. On wstąpił, On jest Wybawicielem, a teraz w więzieniu, w mrocznej celi wysyła uczniów swoich i prosi, aby zapytali Go: Jezusa, kim Ty w ogóle, człowieku, jesteś? Czy to naprawdę Ty? Czy zdajecie sobie sprawę, w jakiej mrocznej chwili On był? Jak bardzo przeżywał trudne chwile, jak całe życie jego, cały fundament, który zbudował, wydawało mu się, że to chyba w ogóle nie ma sensu. Co ja w ogóle mówiłem? Czy to nie jest tak, że wszystko, co wypowiadał, w tej jednej chwili mogło runąć? Czy on, który mówił, że Jezus jest Synem Boży, pyta go, czy to naprawdę jesteś ty? Po tych wszystkich cudach, po tych wszystkich rzeczach, których doświadczył, był tam na miejscu. On pyta Jezusa, czy to na pewno ty? Czy to na pewno w ogóle ty nie jesteś przypadkową osobą? Kim ty w ogóle jesteś, gościu? I on, przyjaciel Jezusa, jego kuzyn, ich matki się kochały, słyszał o Jezusie, odkąd się narodził, słyszał jego historię, wiedział, co go czeka. I on w tej chwili mówi, kim ty w ogóle jesteś? Czy to na pewno ty? I to, co powiedziałem wcześniej. W pierwszej chwili, jak on mógł? Jak on mógł tak zrobić? Tyle rzeczy widział, tyle rzeczy słyszał, tyle rzeczy sam mówił, widział obecność Bożą. A z drugiej strony, czy nie jest tak czasem w naszym życiu? Czy nie jest tak czasem w twoim życiu, kiedy wszystko ci się wali, kiedy wydaje ci się, że jesteś w najmroczniejszej sytuacji swojego życia, kiedy wydaje ci się, że już nic dobrego cię nie spotka, że część ciebie podważa cały twój światopogląd, podważa cały sens Boga w twoim życiu, wszystko to, co wierzyłeś? Czy to nie jest tak, że czasem pojawiają się myśli, z którymi musimy walczyć? Czy nie jest tak, że wątpisz w sens swojego życia, kiedy spotykają cię okropne rzeczy? Kiedy rujnuje się twoje małżeństwo? Kiedy nie masz pieniędzy do życia? Kiedy grożą ci straszne... Kiedy jesteś strasznie chory i nie widzisz Bożej odpowiedzi? Czy to nie jest tak, że w momencie pojawiają się myśli, gdzie ty jesteś, Jezu? Czy ty w ogóle mnie widzisz? Czy część z was jest w stanie utożsamić się z tym, co przeżywał Jan? Ja jestem. Ale na szczęście przyjacielem Jana nie byłem ja, tylko był Jezus. I Jezus, znający Jana, potrafiący wyobrazić sobie, bo był w ciele ludzkim, znał strach, znał ból, był w stanie wiedzieć, co przeżywa Jan i nie obraził się na niego. Gdybym ja przyszedł do swojego przyjaciela i powiedział mu, kim ty w ogóle jesteś, człowieku, ja cię w ogóle nie znam, to podejrzewam, że nasze relacje nie byłyby już takie dobre albo... W ogóle by się rozsypały, ale Jezus jest najlepszym przyjacielem. Jest wspaniałym przyjacielem i On odpowiada Janowi w najlepszy możliwy sposób. Mówi do niego, powiedzcie mu, donieście mu o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. Więc Jezus, znający zapewne zamiłowanie Jana do Pisma, odpowiada mu, Janie, proroctwa naprawdę się wypełniają. Janie, to w co wierzyłeś, to co głosiłeś, to co mówiłeś, to w co dalej wierzysz, co jest w tobie, to naprawdę się dzieje. Jest ci ciężko, twoje życie się kończy, ale to naprawdę się dzieje. Nie wątp. A już niedługo czeka cię nagroda. To nie jest tylko zwykłe patrz, co się dzieje i nie wątp. Ale on dociera do Jana poprzez proroctwa, bo wie, że Jan czytał proroctwa i rozumiał je, i chciał je rozumieć, i chciał widzieć wypełnienie. I mówi, Janie, już blisko. Janie, proroctwa się wypełniają. Janie, widzę cię. Taki jest nasz przyjaciel Jezus. On dociera w sposób, który pociesza. I w momencie, w którym uczniowie odchodzą od Jezusa, uczniowie Jana, on kontynuuje. On nie mówi wszystkim zgromadzonym, on upadł, tyle rzeczy mówił, takie wspaniałe rzeczy opowiadał, a teraz co, wątpi? Trzeba być twardym, a nie miętkim. Nie mówi tak. Jezus mówi, to jest największy, jaki kiedykolwiek się urodził. To jest wspaniała osoba. Nie wątpcie w jego słowa, które powiedział. Nie wątpcie, każdy ma prawo mieć trudniejszy moment. Każdy ma prawo zwątpić. Ale to jest wspaniała osoba. To o nim napisano. 10 rozdział Ewangelii Mateusza. Oto ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utruje ci drogę. Zapewniam was, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. Jeśli chcecie to przyjąć, on jest tym mającym nadejść Eliaszem. Kto ma uszy, niechaj rozważy moje słowa. Czy to nie jest wspaniała natura Jezusa? Powiedzcie mi, czy w sytuacji, w której autorytet Jana i Jezusa wśród wszystkich zgromadzonych może upaść od tak, czy Jezus zachowuje się nie w najlepszy sposób, jaki może? On po pierwsze mówi, wysyła najlepsze możliwe pocieszenie do Jana, który Boga zna i wie, co jest mu potrzebne. Mówi mu, proroctwa się wypełniają, Janie, ufaj. Janie, to naprawdę się dzieje. A potem, gdy oni odchodzą, mówi, Jan jest najwspanialszym człowiekiem. Jan jest tym Eliaszem, który miał przyjść. Nie wątpcie w to nigdy. I taki jest Jezus jako przyjaciel. I wiecie co? On chwilę później mówi o nas wszystkich tutaj zebranych. W 15 rozdziale Jana, w 15 wersecie. Mówi, już nie jesteście kim? Sługami. 15:15. Nie nazywam wam was już sługami, lecz przyjaciółmi. Lecz przyjaciółmi. Pan Jezus i Bóg ma wiele wspaniałych cech, ale jedną z nich jest to, że w najczarniejszych sytuacjach twojego życia On się od ciebie nie odwróci. Chociaż ty będziesz na skraju swojej wytrzymałości, chociaż możesz doświadczyć rzeczy, którymi wydaje ci się, że sobie nie poradzisz, to Pan Jezus jest swoim przyjacielem. Jeśli tego chcesz, jeśli chcesz się z Nim przyjaźnić, to On będzie twoim przyjacielem aż do końca. On będzie doskonałym przyjacielem, który będzie cię pocieszać. Może nie wprost, może nie od razu. Z którym możesz przychodzić z wszystkim, co cię trapi. Do którego możesz się modlić i oczekiwać Jego działania. Może nie w taki sposób, jak sobie wyobrażasz od razu. Może nie jest pstryknięciem palca, ale Pan Jezus będzie ci towarzyszyć w każdej chwili twojego życia. Bo On jest twoim przyjacielem. Bo On ciebie kocha. Bo On jest doskonałym przyjacielem. Wyobraź sobie, że to jest trudne, bo Jan widział Jezusa, bo Jan spędził z Nim pewnie parę chwil w swoim życiu. My nie mamy w naszym ludzkim ciele tej fizycznej możliwości, ale skoro Jan, który był tam, widział tak wiele rzeczy, głosił tak wiele rzeczy w oczach Jezusa, ani na sekundę nie znalazł potępienia. Ani na sekundę Jezus nie ocenił go negatywnie. To o ile ty, którą twoim fundamentem jest przede wszystkim wiara i to, że wiesz, dokąd zmierzasz. Oczywiście Bóg też daje się doświadczać, Bóg też daje poznawać, Bóg też ingeruje w nasze życie. Wierzymy w to i doświadczamy tego. Nie zawsze, ale doświadczamy tego działania. Więc Bóg nie ma dla ciebie potępienia, bo On jest najlepszym przyjacielem. Amen. Może wstaniemy i pomodlimy się o to, dobrze? Dziękuję. Dobry Panie, ja chcę Ci dziękować, że Ty jesteś naszym dobrym przyjacielem. Chcę Ci dziękować za to, że Ty nas tak bardzo kochasz, tak bardzo nas ukochałeś, że oddałeś swoje życie za nas. I przypominasz nam o tym od czasu do czasu, a może częściej niż rzadziej nawet, jak wielkie to ma znaczenie dla naszego życia. Że naszym celem przede wszystkim jest zbawienie, czyli czas, w którym będziemy już z Tobą nierozłączni i nasze ludzkie ciało, nasze zmartwienia, które mamy tu na ziemi, już przestaną mieć znaczenie i będziemy naprawdę wtedy pielęgnować naszą przyjaźń z Tobą, Panie. Ale dziękuję Ci, że Panie, Ty jesteś tutaj obecny i towarzyszysz nam, że objawiasz swojego ducha, że ingerujesz w nasze życie, Panie, i że możemy widzieć rzeczy niewytłumaczalne, rzeczy niepojmowalne przez nasz ludzki rozum, Panie, bo Ty nas tak bardzo kochasz i Ty nas pocieszasz. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś wzorem przyjaciela, przyjaciela, który nie ocenia, który nie oskarża, który nie odrzuca w najgorszych chwilach, ale niesie pocieszenie, Panie, i podtrzymuje autorytet, który daje. Ja Ci, Panie, dziękuję za to, że Ty nas tak bardzo kochałeś, że Ty nazywasz nas już nie sługami, ale przyjaciółmi i że mamy z Tobą relację. Panie, ja modlę się o każdego, który przeżywa trudne chwile, Panie, sytuacje, których zmagają się z czymś, co wydaje się, że jest ponad ich siłę, z czymś, co z czym może nie ma odpowiedzi, z czym może nie ma odpowiedzi na modlitwy, rzeczy dzieją się trudne, nie mogą sobie poradzić. Panie, ja modlę się, aby przyszło takie pocieszenie, abyś przyniósł takie pocieszenie, jak przyniosłeś Janowi w tych ostatnich chwilach, kiedy dotarłeś głęboko do jego serca, znałeś go i wiedziałeś, co jest dla niego istotne i podniosłeś go na duchu. Tak modlę się, aby takie samo pocieszenie spłynęło do serc tych, którzy tego potrzebują, Panie. Bo Ty jesteś dobrym przyjacielem. Jesteś dobrym Bogiem i dobrym, najlepszym przyjacielem. Amen.